Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne? To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. A naszym gościem jest małżonek, ojciec trojga dzieci, doktor teologii biblijnej, członek diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz członek Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. Bardzo dobrze znany widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja, zwłaszcza młodzieży, która zasłuchana w spotkania, zasłuchana w te pytania i odpowiedzi odnośnie małżeństwa, narzeczeństwa, doktor teologii biblijnej Mieczysław Guzewicz. Witamy bardzo gorąco i serdecznie.
Ja również witam ze swojej strony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do tej audycji. To kolejny dla mnie wielki zaszczyt i wielkie wyróżnienie, ale też wielka radość, dlatego że kolejny raz jest okazja, aby porozmawiać właśnie o tych treściach.
Porozmawiać o małżeństwie, porozmawiać o nierozerwalności małżeństwa, ponieważ nad tym tematem dzisiaj w sposób szczególny chcemy się skupić i dać cześć, oddać cześć tym małżeństwom, które żyją w wierności i zdają sobie doskonale sprawę z tego, co to jest nierozerwalność i są wierni temu przyrzeczeniu. Bardzo często spotykamy młode osoby, panie doktorze, które pytają o przeszkody. 12 przeszkód, które wymienia katechizm Kościoła katolickiego i wielkie pytanie, no bo gdyby czasem trzeba było w dalekiej przyszłości, chociaż tego nie planujemy, prawda, ale unieważnić związek małżeński, no to chcielibyśmy je znać, a przecież podejście do tematu powinno być zupełnie odwrotnym. Co uczynić, aby nasze małżeństwo, które teraz jest narzeczeństwem albo zwykłą znajomością, co uczynić, aby przyszłe małżeństwo było trwałe, było nierozerwalne. Więc może trzeba byłoby przemienić akcenty, ale ja tutaj w tym pytaniem, które bardzo często słyszymy i na katechezie, i w spotkaniach z młodymi ludźmi, po prostu się dzielę, oddając głos, czym jest nierozerwalność małżeństwa.
Jeszcze raz wyrażam moją radość, tym bardziej, że to spotkanie i możliwość dokonania refleksji nad tą piękną, wielką tajemnicą jedności i nierozerwalności małżeństwa dokonuje się w takich wyjątkowych okolicznościach. Myślę, że dość często jest to tutaj poruszane na antenie zarówno Radia Maryja, jak i też na antenie i obrazie telewizji Trwam, mianowicie sierpień i piesze pielgrzymki. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy w taki sposób przeżywają wyjątkowe rekolekcje, a jednocześnie obmadlają naszą ojczyznę. Cały świat, ale myślę, że przede wszystkim naszą ojczyznę. I właśnie w tych okolicznościach przychodzi nam stanąć przed tą piękną prawdą, do której ten kontekst jest bardzo potrzebny, dlatego że ta dzisiejsza rzeczywistość, w jakiej żyjemy, próbuje jakoś bardzo skutecznie oddzielać nas od tego, co niewidzialne, od tej pięknej, wielkiej tajemniczości naszej wiary, tak byśmy powiedzieli. A pielgrzymowanie wzmacnia odczucie jednak tej tajemniczości, więc to jest dla mnie też wielki zaszczyt, że mogę tutaj z ojcem rozważać tą treść w sierpniu. Pozdrawiam serdecznie moich najbliższych, moją żonę, dzieci, które też oglądają pewnie teraz tą audycję, moich teściów. Pozdrawiam wszystkich, z którymi miałem okazję w ostatnim okresie się spotkać i te treści też rozważać. Tak, ojciec rzeczywiście przedstawił pewną wątpliwość, ale ja bym to bardziej też nazwał pewien niepokój, który wypływa z takiego pytania młodych ludzi już na starcie. Jakie są możliwości dokonania stwierdzenia nieważności małżeństwa jeszcze przed zawarciem małżeństwa? Tak jakby rzeczywiście młodzież chciała mieć w zanadrzu jakąś furteczkę, tylko że ja bym tak powiedział, no nie dziwię się tej młodzieży. Ja, przepraszam, to dziwnie może zabrzmi, ale ja w ogóle nie dziwię się żadnym pytaniom stawianym przez młodzież. Żyjemy w takich właśnie czasach. Ja pracuję z młodzieżą 26 lat, jako katecheta 18, jako tak przez małe P może, ich przewodnik duchowy. I zawsze ilekroć mogę, to powtarzam, że ja przede wszystkim młodzieży współczuję, że przyszło im się żyć w takich właśnie czasach. I te wątpliwości, tak mocno w nich zakorzenione, też pokazują nam, że jest im bardzo, bardzo ciężko i bardzo trudno w tej rzeczywistości. I najpierw może bym chciał właśnie uzasadnienie do tego, że im trzeba współczuć, trzeba ich zrozumieć i trzeba pomóc. I jak pomóc, to będziemy też w audycji za chwileczkę rozwijali. A uzasadnienie, jakie ja chciałbym przedstawić, pochodzi z bardzo konkretnego i dla mnie bardzo ważnego źródła. To są wypowiedzi Jana Pawła II. On dla mnie w tej dziedzinie, zaraz po Piśmie Świętym, jest niekwestionowanym autorytetem. Dla mnie pierwszym źródłem, niewątpliwie będziemy się do tego odwoływać, są teksty natchnionego Słowa Bożego, ale zaraz za nimi nauczanie Jana Pawła II. Właśnie na temat małżeństwa. Myślę, że musimy to pamiętać, że właśnie ta płaszczyzna, małżeństwo i rodzina, stanowiły nadrzędną płaszczyznę w duszpasterstwie Jana Pawła II. W tym wielkim duszpasterstwie, przecież duszpasterstwie wobec całego Kościoła realizowanym. Bez wątpienia nadrzędną płaszczyznę, mimo że Kościół ma aż tyle innych płaszczyzn duszpasterstwa. Bardzo ważnym argumentem jest na przykład to, że przecież pierwszych 5 lat swojego pontyfikatu w tych katechezach środowych poświęcił tylko temu tematowi, przybliżaniu nam wielkości, świętości sakramentalnego związku małżeńskiego, co jest w tej chwili wydane w formie przecież potężnego opracowania pod tytułem Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, ale jeszcze raz, te 5 pierwszych lat w zasadzie temu było poświęconych i właśnie w tym okresie powstała bardzo ważna adhortacja Familiaris Consortio. I uwaga, i w 81 roku właśnie w niej Jan Paweł II zamieszcza takie słowa: tym, którzy w naszych czasach uważają za trudne lub niemożliwe wiązanie się z jedną osobą na całe życie i tym, którzy mają poglądy wypaczone przez kulturę odrzucającą nierozerwalność małżeństwa i wręcz ośmieszającą zobowiązanie małżonków do wierności, należy na nowo przypomnieć radosne orędzie o bezwzględnie wiążącej mocy owej miłości małżeńskiej, która w Jezusie Chrystusie znajduje swój fundament i swoją siłę. Proszę Ojca, proszę zwrócić uwagę na te słowa początkowe. Tym, którzy w naszych czasach uważają za trudne lub niemożliwe wiązanie się z jedną osobą na całe życie. Ja wiem i Ojciec również potwierdził to, Ojciec właśnie tym spostrzeżeniem, pytaniem młodych ludzi, że młodzi ludzie właśnie tak uważają, że to jest w zasadzie niemożliwe wiązanie się z jedną osobą na całe życie. Jak powiedziałem, rozumiemy ich, wiemy, z czego to wynika. Ale zwróćcie uwagę, Jan Paweł II napisał te słowa w 81 roku. Czyli one już w 81 roku mocno wybrzmiewały, może w owej wówczas kulturze zachodniej mocniej jak u nas. Ale ja czytając te słowa, jeszcze właśnie to, którzy mają poglądy wypaczone przez kulturę odrzucającą nierozerwalność małżeństwa, ja zauważam, no znowu, potwierdzenie jakiegoś ogromnego zmysłu profetycznego w tym nauczaniu Jana Pawła II. Patrząc na to stwierdzenie, przecież ono idealnie po 26 latach pasuje do naszej polskiej dzisiejszej rzeczywistości. Czy już wtedy Jan Paweł II tak delikatnie nas przygotowywał do tego, że będą, tak by można powiedzieć, takie prądy z jednej strony ośmieszające ważność nierozerwalności, ale z drugiej strony też będą bardzo wyraźnie widoczne konsekwencje w świadomości chociażby młodych ludzi, mających już jakiś taki lęk, obawę przed nierozerwalnością małżeństwa. Już w 81 roku. Teraz upływa czas i posłużę się kolejnym cytatem dla rozszerzenia tego tła. Jest już to rok 1991. Nasza ojczyzna. Pielgrzymka Jana Pawła II w tych już zupełnie nowych okolicznościach. 91 rok to dekalog. Jan Paweł II po przemianach ustrojowych, które się w 89 roku rozpoczęły, chce nam przypomnieć dekalog, czyli chce nam pokazać konieczność powrotu do początku. To jeszcze wybrzmi, ten powrót do początku dzisiaj. No i interpretuje z nami dekalog w czasie tamtej swojej pielgrzymki. I w Kielcach, kiedy zderza się z przykazaniem bardzo trudnym dla nas, przykazaniem nie cudzołóż, wypowiada takie słowa. Za cyframi wszak, za analizami i opisami staje tu zawsze żywy człowiek, tragedia jego serca, jego życia, tragedia jego powołania, rozwody, wysoka liczba rozwodów, trwałe skłócenia i konflikty w wielu rodzinach, a także długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego z małżonków za granicę. To jest 1991 rok, a my czujemy, jakby te słowa najmocniej pasowały właśnie do tej rzeczywistości.
Jak one mocno się właśnie w tej rzeczywistości ówczesnej teraz realizują bardzo mocno, chociaż już sygnały były wtedy. Panie doktorze, przeszliśmy od takiego niepokoju młodych poprzez bardzo już konkretną rzeczywistość osób wyjeżdżających. To jest bardzo trudny moment dla małżonków. Przeszliśmy poprzez też, sygnalizując delikatnie, sytuację masowych rozwodów, które dotykają kościół nasz, nasze rodziny, naszą ojczyznę. W tym wszystkim warto mieć świadomość trudów, problemów, ale to, co najważniejsze dla nas, małżeństwo jest święte.
I dlatego jest nierozerwalne.
Czym ta świętość się zawiera? Dlaczego przez tę świętość ono jest nierozerwalne? Żebyśmy nie zatrzymali się tylko na czym? A problemy, prawda? A jednak żebyśmy pokazali ten ideał, do którego nie tylko zmierzamy, ale każdego dnia realizujemy. Czy to żyjąc w małżeństwie i nas obowiązuje nierozerwalność małżeństwa, czy żyjąc w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym, związani święceniami kapłańskimi, czy ślubami zakonnymi. Nierozerwalność, wierność i świętość kapłańska, świętość zakonna, a dzisiaj świętość małżeńska. Dlaczego małżeństwo jest święte?
Dziękuję, ojcze, za wprowadzenie już na ten tor, bo rzeczywiście myślę, że zamysł naszej audycji jest taki, żebyśmy przede wszystkim pokazali małżeństwo w tym świetle bardzo pozytywnym. Nawet tak byśmy mogli dzisiejszym językiem powiedzieć, żebyśmy najmocniej, jak to jest możliwe, w obrębie takiej audycji wyreklamowali świętość i nierozerwalność małżeństwa.
Bo będąc w sierpniu, jesteśmy po uroczystości przemienienia Pańskiego, tak jest, gdzie Jezus Chrystus pokazał, bóstwo pokazał, kim naprawdę jest, i dopiero rozpoczęła się ta najbliższa realizacja Jego zamierzenia zbawienia człowieka poprzez śmierć, mękę i zmartwychwstanie, prawda? Więc my tutaj też zechciejmy wyjść na górę Tabor, dokonać przemiany naszego patrzenia na małżeństwo, ukazać jego świętość, aby to było zachętą i też było siłą dla tych małżonków, którzy, nie ukrywajmy, przeżywają kłopoty, i tych narzeczonych, którzy też różne sytuacje kryzysowe przeżywać będą.
No więc spróbujmy, bo ja, nie ukrywam, również jestem w ostatnim okresie bardzo mocno zarażony właśnie takim patrzeniem, tym przenoszeniem akcentów, mimo że rzeczywiście Jan Paweł II bardzo uczciwie definiował nam tą rzeczywistość, a my dzisiaj, w 2007 roku, bardzo dokładnie widzimy, co się dzieje w tej rzeczywistości z małżeństwami, z rodzinami i ze świadomością młodych ludzi. Chociaż rzeczywiście być może w tej rzeczywistości, dlatego że ona jest tak agresywna na tej płaszczyźnie, brakuje właśnie, jeszcze raz to powiem, reklamy, czyli tego, abyśmy powszechnie, wszędzie, gdzie to jest możliwe, mówili o pięknie, o świętości, o wartości, o nierozerwalności. Mówili, ale też pokazywali przykłady, bo są, ojciec też o tym wspomniał, wokół nas jest przecież bardzo dużo, w naszych parafiach, w naszych rodzinach, takich właśnie małżeństw, które tym żyją, świętością, nierozerwalnością, w naturalny sposób. I ja wiem, że proporcja jest bardzo korzystna, że tych świętych, nierozerwalnych jest znacznie więcej. Więc dlaczego jest święte? Chciałbym się jeszcze raz tą radością ucieszyć, bo jest święte. Dlatego, że najkrótsza odpowiedź, dlatego, że takim stworzył je Bóg. Od samego początku małżeństwo zaistniało jako właśnie takie. Chciałbym się posłużyć, mimo że na początku tego tekstu jest ten element troszeczkę wprowadzający trwogę, ale potem już jest pełne uzasadnienie Jezusa, chciałbym się posłużyć tekstem z Ewangelii według świętego Mateusza, 19 rozdziału. To jest ów słynny dialog faryzeuszów z Jezusem, mówiący właśnie o nierozerwalności. Oni również wyrazili tą wątpliwość, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. No, są to słowa, które dzisiaj wybrzmiewają powszechnie wokół nas. Czy wolno się rozwieść, czy wolno odejść od współmałżonka, czy wolno wyrzucić współmałżonka? Przepraszam.
Czy wolno zdradzić współmałżonka?
Czy wolno zdradzić, ale też właśnie to, o czym ojciec wspomniał. Czy wolno tak lekkomyślnie ubiegać się o stwierdzenie nieważności? Czy wolno dotknąć z takim bardzo mocnym uszkodzeniem tej wielkiej świętości? I teraz proszę zwrócić uwagę, jaka jest odpowiedź Jezusa? On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. I to jest odpowiedź na nasze pytanie. Dlaczego małżeństwo jest tak święte, bo jest tak święte? Bo jest stworzone przez samego Pana Boga i to właśnie Bóg złączył małżonków, tworząc z nich tą jedność, doskonałą jedność, pełną jedność, która jest świętą jednością i dlatego jest nierozerwalną. Proszę zwrócić uwagę, odpowiedź Jezusa to nie jest wypowiedzenie słów, które Jezus mówi w tym momencie od siebie, tylko pokazuje im i nam. To jest bardzo ważne dzisiaj, żebyśmy to podkreślili i nam. Pokazuje nam prawdy, które są zapisane w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem? To są dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. I tam już jest cała prawda o małżeństwie zapisana. Dlaczego jest święte? Tak nie stworzył je Bóg. Jeszcze raz to powtarzamy. Wszystko, co Bóg uczynił, jest doskonałe. Ale to jest jakaś wyjątkowa doskonałość, dlatego że mówi się wyraźnie o tym, że nie ma drugiej takiej relacji międzyludzkiej, która by mocniej i głębiej, ale w tym znaczeniu głębi duchowej, wiązała ludzi niż małżeństwo. Nie ma drugiej takiej relacji. Bo jedność małżeńska to jest jedność uczuciowa, emocjonalna, psychiczna. To jest też jedność cielesna i jedność duchowa. A ta jedność duchowa jest, tak by można było powiedzieć, dowartościowana, konstytuowana szczególnie poprzez obecność Jezusa. Obecność Jezusa. I to jest, jeśli wnikamy w istotę owego jednego ciała, Jezus powtarza to wyrażenie, jakby chciał pokazać, że to jest najważniejsze. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. I to jest jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego jest święte. Bo w tej jedności, najpierw ludzkiej, jeszcze raz, tej uczuciowej, emocjonalnej, psychicznej, cielesnej, a więc fizycznej i duchowej, występuje owa stała obecność Jezusa. I to ta stała obecność Jezusa najmocniej konstytuuje ową jedność. Ja mam tutaj ikonkę, bardzo ją lubię, która przez domowy kościół nazwana jest ikoną świętej rodziny. Ale moja interpretacja tej ikony właśnie w kontekście tej treści brzmi też tak, że to jest ikona sakramentu małżeństwa. Ona wyraża istotę sakramentu małżeństwa. Sakrament małżeństwa to jest mąż, żona i Jezus. Mąż, żona i Jezus. Musi to wybrzmieć. To jest ogromny przywilej małżonków. Popatrzmy, pokazując też to młodzieży, chociażby właśnie w takiej dyskusji, w rozmowie z młodzieżą, czym się różni ten związek od jakiegokolwiek innego związku partnerskiego, do którego młodzież jest w cudzysłowie skutecznie dzisiaj zachęcana, aby sobie tak po prostu ze sobą być, niekoniecznie wzmacniając to sakramentalnością, a więc wchodząc w związek małżeński. Czym się różni? Każdy inny związek to jest tylko dwoje ludzi. Owszem, coś dodatkowo może wzmacniać jedność tych dwojgu ludzi. To będzie też jedność uczuciowa, to będzie jedność emocjonalna, psychiczna, zaczną dostrzegać, że się doskonale z sobą rozumieją. Niestety będą szli też w kierunku jedności fizycznej, cielesnej i tyle. I stop. I poprzestają na płaszczyźnie ludzkiej, na płaszczyźnie ziemskiej. No, niech mi ktoś powie, że jest szczególnie teraz na tej ziemi, w tym momencie życia jest człowiekowi lepiej, kiedy wszystko, co realizuje, w czym żyje, tylko zamyka do tego, co ludzkie. No niech mi ktoś powie, że tak jest. Ja z przyjemnością wtedy odpowiem, że też lubię i taki argument, że ja współczuję ludziom niewierzącym. Współczuję. I to z pełnym szacunkiem. Bo czym się różni człowiek wierzący od niewierzącego? Człowiek niewierzący, mający jakiś problem, musi powiedzieć, no tak, mam taki problem, nie jest mi łatwo z nim się uporać, będę się starał radzić u różnych osób, u różnych terapeutów, aby mnie wsparli, może mi się uda, ale przecież tylko na płaszczyźnie ludzkiej, tylko na tej płaszczyźnie doczesnej. No to jest człowiek wierzący, powie, tak, mam jakiś problem, będę się starał wspierać się, owszem, radą jakichś kompetentnych osób, ale to nie jest wszystko. Mam jeszcze Pana Boga, mam jeszcze tą nadprzyrodzoność. I to całe zaplecze tej nadprzyrodzoności, bo to jest Jezus, Bóg Trójjedyny, ale to jest też Maryja, to są nasi święci, błogosławieni patronowie od naszych imion, to są aniołowie stróżowie, to są nasi bliscy zmarli, którym też zależy na naszym szczęściu, na pomocy nam. To jest też siła modlitwy osób żyjących tutaj, które się za nas modlą. I to jest fundament jakby rozumienia jakiegokolwiek związku partnerskiego, jak młodzież chętnie o tym mówi i przepraszam, ale też pewnie chętnie idzie w tym kierunku od związku małżeńskiego sakramentalnego. Bo to jest związek tylko ludzki. Może on na jakimś etapie dawać jakieś zadowolenie i satysfakcję, ale tylko na pewnym etapie. Natomiast małżeństwo sakramentalne to jest to wszystko plus owa stała obecność Jezusa. Teraz spójrzmy, wszystkie te płaszczyzny jedności wzmacniane obecnością Jezusa powodują, że ta jedność idzie w kierunku doskonałości. Doskonała jedność uczuciowa, doskonała jedność emocjonalna, doskonała jedność psychiczna, doskonała jedność cielesna, doskonała jedność duchowa. No, czy może być coś piękniejszego, jak właśnie wszystko, co nas łączy w wymiarze najwyższym, w wymiarze doskonałości, bo z Jezusem. A jak z Jezusem, to nie może nie być doskonałe.
Czyli małżeństwo jest święte, nierozerwalne, bo jest doskonałe, bo jest tą więzią małżonków z Jezusem Chrystusem.
Tak jest.
Jedna z anegdot dotycząca kazań w czasie uroczystości zaślubin mówi, że ksiądz proboszcz zwraca się do nowożeńców. Drogi Piotrze, droga Agnieszko, gratuluję wam, że w życie rodzinne, w życie małżeńskie idziecie we trójkę. Wszyscy ps, 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 ps. Czyżby była w stanie błogosławionym? Ksiądz proboszcz rozwija dalej myśl. Bo rozpoczynacie to życie małżeńskie z Jezusem Chrystusem, który jest pośród was. I to się okazuje jest rzeczywiście najbardziej ważne. To umacnia, czyni małżeństwo świętym, nierozerwalnym i tym obdarzone staje się małżeństwo łaskami, które płyną od Pana Boga, których człowiek nie może sobie dać bez Pana Boga. Myślę, że warto teraz chwileczkę ciszy, muzyki, medytacji, aby o tej świętości, nierozerwalności małżeństwa każdy z nas przy radioodbiornikach czy przy telewizorach mógł chwileczkę się zastanowić. Tutaj pan doktor powiedział, ja doskonale znam i ojciec też zna takie małżeństwa, które żyją w nierozerwalności, są świętymi małżeństwami pośród nas. Zapraszam również do takiej refleksji, do poszukania na waszym najbliższym środowisku, które małżeństwo już teraz zasługuje na miano małżeństwa wiernego, małżeństwa świętego, małżeństwa, które staje się wzorem i przykładem. Zapraszam.
Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas. Seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai a as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria. Murmúrios de luz e aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. E as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria.
Na moment przenieśliśmy się do Walencji, gdzie było międzynarodowe spotkanie rodziny z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. I powracamy do naszych rozmów niedokończonych. Dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne? Jest nierozerwalne, bo jest święte. Naszym gościem jest dr Mieczysław Guzewicz. Witamy w drugiej części, można powiedzieć, naszych rozmów. Prosimy o to słowo dwoje, a potem troje.
Tak, również lubię używać tego obrazu, kiedy mam okazję spotykania się z małżonkami, z rodzinami czy w innych okolicznościach, ale mówić o małżeństwie. I właśnie wówczas, kiedy no, jest potrzeba, aby przybliżyć istotę, ale też powiedzieć, co z tym zrobić, o czym za chwilę też będziemy chcieli porozmawiać. Mianowicie takiego obrazu, że w dniu zawierania sakramentu małżeństwa, w czasie tej uroczystości, do kościoła wchodzi dwoje. Z tym wszystkim, co ich łączy. I przecież zawsze jest to, czy prawie zawsze, że jest to naprawdę piękne, wspaniałe uczucie, piękny, wspaniały związek, też emocjonalny. Wchodzi dwoje. Narzeczona, narzeczony. Można nawet imiennie powiedzieć, bo lubię też takiego obrazu używać. Krzysiu i Asia. Wchodzi dwoje, ale wychodzi troje. Po błogosławieniu tego związku już wychodzi Krzysiu, Asia i Jezus. I to jest ogromny przywilej. Znaczy, trzeba byłoby tak wyraźnie powiedzieć, żeby ktoś się tego nie przestraszył, że przyszło ich tylko dwoje, a wychodzi troje. Bo rzeczywiście wielokrotnie praktyka życia małżeńskiego pokazuje, że mimo, że tak jest, bo to jest istota, ta najgłębsza istota sakramentu małżeństwa, że jest troje, mąż, żona i Jezus, to często małżonkowie no nie tylko o tym zapominają, ale chcieliby, żeby właśnie nie było Jezusa, chcieliby mnóstwo płaszczyzn swojego życia małżeńskiego załatwiać po swojemu. Ja wówczas mówię, że cecha Jezusa, wspaniała, urzekająca, to jest taktowność. To jest faktem. To jest status quo. Sakrament małżeństwa to jest mąż, żona i Jezus. On z nimi jest zawsze, na dobre i na złe. Ale jego taktowność polega na tym, że na siłę nie wchodzi nam w te relacje. Jeśli nie chcemy, trudno. Ja myślę, że jest mu bardzo smutno. On z nami jest cały czas, jak ja to opisuję, obrazowo pokazuję, gdzieś tam sobie z boku, w kąciku i to w takim najodleglejszym kąciku, żeby nam się nie narzucać. Usiądzie, przycupnie i czeka. Nawet można powiedzieć, nie obserwuje, bo nie po to jest, tylko czeka. I to jest przecież ogromny przywilej małżonków. Natomiast często małżonkowie i nie chcą, nie wiem, można nawet tak powiedzieć, często nawet by chcieli wyrzucić Jezusa za drzwi i powiedzieć: Panie Jezu, my wiemy, że jesteś, bo jesteśmy sakramentem, ale wiesz, my pewne rzeczy w naszym małżeństwie i pewne problemy załatwimy po swojemu, bez Ciebie. To wtedy Jezus mówi: dobrze, proszę bardzo, wasz wybór. Ale przecież to jest tylko strata, jeśli bez Jezusa.
I potrzeba nam sobie tutaj uświadomić i wszystkim, że nie wystarczy, że małżonek albo małżonka będą mieli dobry kontakt z Jezusem i dobrą relację, przyjaźni, życia własnej uświęcającej, ponieważ to nie na tym już rzecz polega. Chodzi, aby Jezus był obecny w tym małżeństwie. To już jesteśmy my i Jezus Chrystus dla nas, a nie Jezus Chrystus tylko dla mnie. Albo dobrze, wystarczy, że Jezus Chrystus jest w jego życiu obecny, w moim nie musi być. Albo odwrotnie, to jest już wspólne, jedno ciało, które umiłowało Jezusa Chrystusa i wspólnie troszczą się o to, aby Jezus Chrystus był obecny rzeczywiście, realnie w ich życiu.
Pięknie ojciec to wyraził, ojcze. I bardzo się cieszę i wręcz gratuluję, że ojciec tak pięknie to rozumie, ale jednocześnie się smucę. Dlaczego? Dlatego, że tak wielu małżonków nie widzi tego w ten sposób. Nie dostrzega tego w ten sposób. Nie chce dostrzegać tego w ten sposób. Że to właśnie tak ma wyglądać. Przeglądałem jeszcze, przygotowując się do tej audycji, kilka takich dla mnie ważnych pozycji źródłowych. Spojrzałem właśnie na owo opracowanie mężczyznom i niewiastom, stworzył ich. Spojrzałem na piękną pracę, do której bardzo często sięgam, Wspólnota miłości i życia arcybiskupa Majdańskiego, i na taką książkę, która też dla mnie w moim życiu była bardzo ważna, księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, Dwoje jednym ciałem w Chrystusie. I wszędzie tam jako coś takiego zupełnie oczywistego wybrzmiewa, że owo jedno ciało, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. To jest zaistnienie w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa zupełnie nowej jakości. Zupełnie nowej jakości. To jest cudowna, porażająca prawda. Bo w stwierdzeniu Jezusa, a tak już nie są dwoje, czyli jeden, jeden, dwie pojedyncze osoby, jest właśnie też pewne ostrzeżenie, żeby po zawarciu sakramentu małżeństwa przestać już patrzeć na te swoje osobiste relacje z Jezusem. Jezus mówi, tak już nie są dwoje, jeden, jeden. I ten etap życia, i ten etap rozwoju duchowego w pojedynkę w odniesieniu do Jezusa kończycie. Już się zakończył. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. I cała nauka Kościoła, teologia małżeństwa, duchowość małżeństwa i te autorytety, o których wspomniałem, wyraźnie to potwierdzają. W dniu zawierania sakramentu małżeństwa tworzy się zupełnie nowa jakość. Bardzo trudno jest opisać tą nową jakość w sposób taki konkretny, używając jakichś terminów, ale to też nie jest konieczne, bo Jezus też to wyraźnie pokazuje, że stworzenie tej nowej jakości jest nie po to, abyśmy my racjonalnie próbowali ją oceniać, opisywać, tylko abyśmy my ją przyjęli i zaczęli praktykować. I w tym momencie ja lubię też pokazywać właśnie okładkę, wolutę tej mojej książki, bo często się mówi o małżeństwie jako o takim pięknym połączeniu się dwóch tak idealnie do siebie pasujących połówek. No, ale przecież my, małżonkowie, doskonale wiemy, że to połączenie nie następuje w sposób trwały. Że przecież mimo, że tak niby idealnie w dniu ślubu do siebie pasujemy, to w jakimś momencie możemy zacząć się od siebie oddalać, mogą nawet od siebie bardzo daleko odpaść te dwie połówki. I wówczas mówię, to co łączy te dwie połówki i gwarantuje, jeśli będziemy chcieli to zauważyć, że się nie rozpadną, to jest osoba Jezusa. To jest Jezus. To nie jest miłość, też tak często mówię. To nie jest miłość, to nie jest uczucie, to nie są emocje, to nie jest psychika, to nie jest ciało, to nie jest jedność fizyczna. To, co łączy, to jest Jezus. I w tym momencie, właśnie w dniu zawierania sakramentu małżeństwa, rozpoczyna się życie duchowe, ale jakby tej nowej jakości obojgu małżonków. To też, bo ojciec prowokował tym stwierdzeniem, nawet tym niepokojem swoim, to też musi wybrzmieć. Rozwój duchowy jednego ze współmałżonków w małżeństwie nie jest rozwojem duchowym małżeństwa. To jest nowa jakość. Zakończył się już ten etap. Jezus to wyraźnie mówi, a tak już nie są dwoje. Więc gdybyśmy pytali, jak rozwijać tą świętość, co czynić, aby te dwie połówki się nie rozpadły, to od razu się odpowiedź sama narzuca. Oboje małżonkowie po prostu powinni się chwycić Jezusa za ręce, ale oboje razem. To jeszcze wracając do tego obrazu zawierania małżeństwa, tak właśnie powinno wyglądać, że oni wchodząc do kościoła, powiedzmy, wchodzą pod rękę, trzymając siebie za dłonie, ale wychodząc, powinni iść tak jak dzieci prowadzone, już nie siebie trzymając za dłonie, tylko oboje trzymając się Jezusa za dłonie. I od tego momentu już tak niech będzie do końca życia. Niech jedno nie próbuje puszczać tych dłoni, bo będzie się zaczynał już konflikt, problem, kryzys, ale jednocześnie niech to trzymanie się Jezusa za dłonie cały czas ma miejsce w sposób taki bardzo konkretny. Przejdźmy do konkretów. Jeśli mamy o tym powiedzieć, co zrobić, aby żyć tą świętością, aby z jednej strony ciesząc się faktem, że tak jest, bo ono jest święte i nierozerwalne, ale z drugiej strony skorzystać z tego, uczynić go takim i skorzystać z tego przywileju. To są bardzo konkretne działania. Taka jest istota, my ją przybliżyliśmy, ale działania są bardzo konkretne. Już myślę, pierwsza rzecz wypływa w sposób taki naturalny i oczywisty. Kiedy my, jako pojedyncze osoby wierzące, mamy możliwość najpełniejszego, najkonkretniejszego spotkania się z Jezusem. Dzięki Bogu za to, że mówimy właśnie w takich okolicznościach, jako chrześcijanie wyznania katolickiego, bo od razu nam to wybrzmiewa. Eucharystia. Eucharystia. Jaki to jest przywilej dla Kościoła, jaki to jest przywilej dla nas wierzących, ale przede wszystkim, jaki to jest przywilej dla małżonków. Czyli pierwszy sposób rozwijania świętości, utrwalania tej świętości małżeństwa, a jednocześnie profilaktyki, aby nie doszło do zerwania jedności w małżeństwie i do sprofanowania świętości małżeństwa, to jest wspólny udział małżonków w Eucharystii. Sakrament małżeństwa sam w sobie, jak powiedzieliśmy, zawiera jakąś nieograniczoną głębię, ale możliwość rozwijania tej głębi, tej doskonałości, kroczenia małżonków jako małżeństwa, jako jedności w kierunku tej doskonałości, możliwe jest tylko w połączeniu sakramentu małżeństwa z sakramentem Eucharystii. W zatapianiu, tak lubię to określać, sakramentu małżeństwa w sakramencie Eucharystii. Czyli ten moment, kiedy oboje wychodzimy z Jezusem, trzymając Go za ręce, powinien się jakby powtarzać w czasie każdej Eucharystii, kiedy my jako małżonkowie przychodzimy razem do Kościoła, siadamy obok siebie w ławeczkach, całą Eucharystię przeżywamy w ten właśnie konkretny sposób, fizycznie siedząc obok siebie w ławeczkach, trzymając się nawet za dłonie, ale szczególnie trzymając się w czasie przekazania sobie znaku pokoju i kiedy razem w czasie komunii wychodzimy, podchodzimy do komunii, przyjmujemy Jezusa i wracamy. Taki sposób przeżywania Eucharystii. Taki sposób przeżywania Eucharystii też jest znakiem. My sami sobie to pokazujemy. To jest przecież, jeśli sakrament małżeństwa, każdy sakrament jest znakiem widzialnym łaski niewidzialnej, to w tym momencie to jest jakaś wyjątkowa właściwość tego sakramentu. Znak widzialny sakramentu małżeństwa ma szansę być widziany przede wszystkim, najmocniej w czasie każdej Eucharystii. Najpierw dla nas samych małżonków, żebyśmy my przychodząc na tę Eucharystię.
Potem ten sakrament musi się uobecnić w konkretnych owocach życia i tak się stanie.
Oczywiście, bo przecież, Ojcze, mówimy cały czas o tej stałej obecności Jezusa pośród małżonków. To mocno teraz zabrzmi, ale po co ta obecność jest potrzebna? Ano po to, żeby naszą ludzką miłość udoskonalać i wprowadzać już na wysokość tej boskiej, jezusowej miłości. A jezusowa miłość to jest miłość, która się definiuje ofiarą. Nie uciekniemy. Jeśli małżonkowie myślą, że miłość to jest sytuacja, doświadczenie, kiedy mi jest z Tobą dobrze, ja Ciebie kocham i mi jest z Tobą dobrze i pragnę tego, aby zawsze mi z Tobą było dobrze, to jest to tylko na razie przedszkole w rozumieniu miłości. To jest początek. Ja nie mówię, że to jest złe, ale to jest dopiero początek. Natomiast rozumienie miłości małżeńskiej, tej, którą sobie ślubujemy, to musi być jezusowe rozumienie. Ja bardzo lubię też tak prowokacyjnie do małżonków mówić, czy my sobie do końca zdajemy sprawę z tego, co my sobie ślubujemy w dniu zawierania sakramentu małżeństwa, w treści przysięgi, szczególnie właśnie tylko w tym jednym słowie, kiedy wypowiadamy słowo ślubuję Ci miłość. To jest jezusowa miłość. To jest przywilej właśnie sakramentu małżeństwa. Jezus przecież nikomu z nas jako pojedynczej osobie wierzącej nie obiecuje łatwego życia. No, wczytując się w Ewangelię, rozwijając swoją wiarę, swoją duchowość poprzez praktyki, poprzez nabożeństwa, poprzez rekolekcje, poprzez wszelkiego rodzaju ćwiczenia duchowe, chcemy, czy nie chcemy, dochodzimy do tej prawdy, że wiara z Jezusem i wiara w Jezusa definiuje się przez krzyż, przez cierpienie.
Ale to jest jedyna droga, która prowadzi do szczęścia.
No i to w takim rozumieniu właśnie, dlatego ja to mówię z radością, bo też mam do czynienia z problematyką cierpienia i bardzo lubię to właśnie, tą prawdę, tą część prawdy, o której ojciec w tej chwili powiedział, że w tym jest prawdziwa radość. Jezus wyraźnie o tym mówi, że pełnia tej radości, tego szczęścia jest właśnie w tym. Obyście mieli radość i oby wasza radość była pełna. No i też jest uczciwy do końca, bo wyraźnie mówi, kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. No naśladuje w czym? W oddawaniu życia, w kroczeniu z Jezusem na Golgotę. Tylko że to wszystko nie kończy się na Golgocie. To się kończy za Golgotą, tak obrazowo można powiedzieć, zmartwychwstaniem. Jeśli my, małżonkowie, mówimy w dniu zawierania sakramentu małżeństwa, ślubuję Ci miłość i te pozostałe części, ale przede wszystkim najpierw miłość, to my właśnie to wypowiadamy. A więc ślubuję Ci to właśnie ze względu na Jezusa, właśnie dlatego, że Jezus z nami będzie od tego momentu do końca. Ślubuję Ci to, że jestem gotów oddawać życie za Ciebie. Że nasza miłość małżeńska właśnie w tym kierunku będzie się rozwijała. Ja Ci to ślubuję, że ja tak chcę rozumieć tą miłość i tak chcę ją realizować, że jestem gotów do całkowitych, pełnych poświęceń za Ciebie i dla Ciebie. Bez Jezusa ani się tego nie zrozumie, ani się tego nie zrealizuje, bo to jest, przepraszam, głupie w oczach tego świata, prawda? Taką miłość, padając przed sobą nawzajem, można powiedzieć, na kolanach. Ja Ci to ślubuję, że będę od tego momentu do końca życia Twoim sługą uniżonym. Ostatnim sługą. Właśnie bardzo, bardzo się cieszę z tego, że ukazała się ta druga książka o małżeństwie, miłość i służba w małżeństwie. Dlatego, że teksty, w treść rozważań, również w oparciu o Pismo Święte, tej świętości, wielkości małżeństwa, udało mi się wpleść zdobyte świadectwa. To jest około 20 świadectw osób żyjących w małżeństwie, które dzielą się z nami, właśnie tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jak ojciec powiedział, żebyśmy rozglądali się wokół siebie i dostrzegali takie święte małżeństwa, bo jest ich bardzo dużo wokół nas, to ja chciałem znaleźć przede wszystkim właśnie te, które tą świętość już jakby realizują prawie na tym najwyższym poziomie. A więc miłości z oddaniem do końca, z oddaniem życia włącznie. Miłości służebnej też. I, przepraszam, to dziwnie zabrzmi, ale wcale nie miałem trudności ze znalezieniem takich przykładów, takich małżeństw. Bo ich naprawdę wokół nas jest bardzo dużo. ale to dzięki Jezusowi. Każde z tych małżeństw, wszyscy ci małżonkowie to podkreślali, że bez Jezusa ani zrozumieć tego nie można, ani zrealizować. A więc owa stała obecność Jezusa pośród małżonków przez Eucharystię i ten jak najczęstszy wspólny, bo od tego wyszliśmy, wspólny udział małżonków w Eucharystii, przede wszystkim do tego jest nam potrzebny, żebyśmy my pogłębiali w sobie świadomość istoty miłości tej Jezusowej, żebyśmy dochodzili z Jezusem do rozumienia tego, że nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, i żebyśmy też na każdym etapie naszego życia, zaraz po wyjściu z Kościoła, zaraz po wyjściu z Eucharystii, żebyśmy też na każdym etapie swojego życia realizowali tą ślubowaną sobie miłość, ale to miłość Jezusową, nie ludzką, nie taką, jaką ten świat pokazuje, tylko Jezusową. Myślę, że znowu może taka nostalgia, tak by trzeba było zaapelować. Kochani małżonkowie, jak my sobie skutecznie komplikujemy życie w małżeństwie, właśnie dlatego, że nie chcemy tej miłości w taki sposób zrozumieć. A przecież nikt nas do tego nie zmuszał, żebyśmy zawierali sakramentalne małżeństwo. Panie Jezu, bądź z nami! No i w tym momencie też powiedzieliśmy, Panie Jezu, i pokazuj nam, jak ta miłość ma wyglądać. I ona tak ma wyglądać. I każda Eucharystia to przypomina, ale każda Eucharystia też nas, małżonków, predysponuje. Czyli cały czas wzmacnia do tego, żebyśmy tak ją realizowali. Jeśli ojciec pozwoli jeszcze króciutko, ta druga praktyka. Te dwie praktyki są fundamentalne, nierozerwalnie fundamentalne, też ze sobą związane nierozerwalnie. Mianowicie, jeśli, daj Boże, no regularnie udaje nam się jako małżeństwu wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, no przynajmniej to minimum, raz w tygodniu, chociaż ponieważ żyjemy akurat właśnie w takich czasach, ja zdecydowanie zapraszam małżonków do takiego myślenia, żeby to nie było raz w tygodniu. Żebyśmy się starali również w tygodniu, nie tylko w niedzielę, ale w tygodniu, chociaż raz w tygodniu, chociaż dwa razy w tygodniu pójść razem na Eucharystię. Jeszcze dodatkowo, właśnie dlatego, że tak trudno nam jest dzisiaj trwać w jedności, w tych okolicznościach zewnętrznych tak trudno. A więc jeszcze dodatkowo uczestniczenie w Eucharystii, ale jednocześnie codzienna praktyka. Proszę zwrócić uwagę na tę analogię. Przecież podstawowe dwie praktyki każdego człowieka wierzącego, każdego ucznia Jezusa, to jest regularny udział w Eucharystii, co najmniej raz w tygodniu, i codzienna modlitwa. A więc ta druga praktyka małżonków chrześcijańskich, która jest najskuteczniejszym sposobem i rozwijania świętości, i kroczenia, dążenia do doskonałości i nierozrywalności, jednocześnie sposobem profilaktyki w cudzysłowie, uniemożliwiającej rozpad, to jest codzienna wspólna modlitwa małżonków. No musi to niesamowicie mocno wybrzmieć, dlatego że dysponujemy badaniami naukowymi, które bardzo konkretnie to potwierdzają, że małżonkowie, którzy regularnie, co niedzielę wspólnie uczestniczą w Eucharystii i codziennie modlą się modlitwą małżeńską, to wyraźnie to oddzielam. Czymś innym jest modlitwa rodzinna, bo modlitwa rodzinna to jest modlitwa rodziców z dziećmi. Ja o niej nie mówię i my o niej nie mówimy. Bo owo jedno ciało to jest mąż, żona i Jezus. I małżeństwo ma przede wszystkim realizować modlitwę małżeńską. To stawanie we dwoje wobec Jezusa codziennie, obok Jezusa, zwracając się do Jezusa. I te dwie praktyki, codzienny wspólny udział w Eucharystii i codzienna wspólna modlitwa małżeńska, to są praktyki, które zwiększają prawdopodobieństwo trwałości małżeństwa prawie do 100%. Prawie do 100%, dlatego że wskaźnik rozpadu w takich małżeństw jest jedno małżeństwo na 1429, a procentowo to jest 0,07% rozpadu tych małżeństw. Czyli można śmiało powiedzieć, że takie małżeństwa się nie rozpadają, które codziennie razem się modlą i co niedzielę wspólnie uczestniczą w Eucharystii. Niech to wybrzmi, bo to jest
nie
złota
tylko
recepta.
Teoretycznie te małżeństwa, ale i w praktyce. Swoją miłość, swoją relację małżeńską budują na Jezusie Chrystusie, na tym fundamencie, który jest skałą, a nie piaskiem.
Tak.
Dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne? To pytanie, które nam dzisiaj towarzyszy. Dlatego, że jest święte, a jest święte wtedy, gdy jesteśmy wspólnie jako małżonkowie na Eucharystii, gdy w wspólnie, jako jedno ciało, pogłębiamy naszą więź z Jezusem Chrystusem, gdy Jezus Chrystus jest naszym przyjacielem, przewodnikiem, ale również przyjacielem, kimś bardzo bliskim, kimś trzecim, kimś na pierwszym miejscu, gdy ślubujemy sobie miłość, nie tą, do której my jesteśmy zdolni, ale gdy ślubujemy sobie tę miłość, którą dał nam Jezus Chrystus i którą jest Jezus Chrystus. Po krótkim utworze muzycznym zapraszam do współtworzenia naszej audycji, naszych rozmów. Dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne? Jeszcze raz przypomnę temat, a oto numery telefonów do naszego studia telewizyjnego. 056 657 0011, 657 0012 odpowiednio dla słuchaczy widzów Polski Północnej, Południowej, natomiast dla słuchaczy widzów z zagranicy 050 0048, 56 657 0013 lub 0014. Dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne? Na naszej antenie witamy pierwszego gościa. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Warszawy. Bardzo serdecznie witam ojca Benedykta i księdza doktora za ten... Dziękuję za ten przepiękny wykład.
Pana doktora, księże Jacku.
No to prawie jak ksiądz, bo broni rodziny, to jest teolog. Nie ma święceń,
jest
ale
teolog, tak. Jest kapłanem do ogniska domowego.
Jest, to jest też kapłan tak, w powszechnym tak. rozumieniu. Dzięki. Przepiękne, głębokie treści. Rzeczywiście teologia rodziny jest tu bardzo podkreślona. Niestety, no ja należę do pokolenia, które jeszcze miało takich rodziców, gdzie rozumieli, to znaczy nierozerwalność węzła małżeńskiego, odpowiedzialność za przyjęte i powierzone dzieci. Tak właśnie było, jak pan doktor mówił, że po prostu małżonkowie szli razem na mszę świętą. Był on, ona, ale był Jezus pośród nich. To była ogromna więź. Natomiast ja chcę powiedzieć o takiej sytuacji, którą już 14 rok zauważam w moim szpitalu, który jest szczególnym, bo jest jedynym w Polsce jako centrum zdrowia dziecka, gdzie często dzieci leżą kilka miesięcy. No i właśnie zawsze jest jedno z rodziców, matka. I bardzo często opieka nad tym dzieckiem staje się przyczyną no, rozejścia, bo drugi współmałżonek mieszka daleko, w ziemi lubuskiej, w Rzeszowie, czy gdzieś tam na Dolnym Śląsku, tak samo i w kierunku północy. To jest właśnie dramat bardzo wielki, ponieważ zamiast cierpienie dziecka jako owocu miłości złączyć tych rodziców, to staje się przyczyną no właśnie szukania innych znajomości, kontaktów. I w tym wszystkim, oprócz teologii, którą my rozumiemy, głosimy i nauczamy, chociażby jakby w kaplicy szpitalnej czy w konfesjonale, jest też to, co jest ogromne jakąś falą czy walcem ośrodków antyewangelizacyjnych, które chcą właśnie rozbicia rodziny. I tu jest, mam na myśli i pornografię, i alkoholizm, i te różne uzależnienia, które sprawiają, że ta druga strona w tej tęsknocie może, czy w rozpaczy, że dziecko jest chore, właśnie ulega tej presji. Jest taka chyba piękna zasada, którą często Radio Maria i Telewizja Tram podkreśla, właśnie mówiąc o rodzinie, że miłość domaga się obecności. Z tym, że dziś są takie sytuacje i takie warunki, że ludzie nie mają pieniędzy i żeby nawet się spotkać w szpitalu przy chorym dziecku, to jest przecież kwestia wydatku dużych pieniędzy, żeby wsiąść w pociąg czy w samochód i to się łączy już po prostu z takim wymogiem finansowym. Ale naturalnie, że są na to leki, są sakramenty Kościoła, szczególnie pokutę Eucharystii, o której pan profesor mówił i ojciec Benedykt też pięknie do tego nawiązywał. Tylko żeby ludziom chciało się chcieć z tego skorzystać. Po prostu Bóg szanuje naszą wolną wolę i my możemy powiedzieć Bogu tak jak Jezus i Maria, ale możemy powiedzieć nie. No i wtedy dopiero zaczyna się dramat. Bo bez Pana Jezusa, bez Boga, bez Eucharystii tych rzeczy się po prostu nie przeżyje. Ale powiem na pocieszenie sytuację, którą przeżyłem kilka lat temu, kiedy nie uratowaliśmy chłopca z wypadku i właśnie ta śmierć, to cierpienie sprawiły, że ojciec wrócił do żony, wrócił do dzieci, do rodziny i dzisiaj ta rodzina jest bardzo szczęśliwa. Ale za jaką cenę? Za cenę cierpienia i śmierć 10-letniego chłopca. To tyle na kanwie, Bóg zapłać. To jest problem bardzo ważny i powinniśmy się nad tym naprawdę zastanawiać i takie nauki przyjmować i nimi żyć i je przekazywać innym, bo tylko rodzina uratuje naród, ponieważ jest tą najbardziej podstawową komórką życia i społecznego, i narodowego i dlatego jest, mówimy za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, jest drugą Kościoła, jest domowym Kościołem, jest po prostu obecnością Boga pośród Jego ludu. Szczęść Boże i wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże, księże Jacku, dziękujemy również. Panie doktorze, prosimy.
Ja przede wszystkim chciałbym podziękować, bo chylę czoła przed doświadczeniami księdza Jacka, bycie duszpasterzem w tym szpitalu, bycie kapelanem tego szpitala, to jest rzeczywiście przeżywanie codziennie w każdej chwili rekolekcji o najwyższym stopniu dawki dotknięcia, jaki człowiek może przeżyć. W pewnym stopniu to czuję, dlatego że przeszliśmy już przez takie doświadczenie bardzo ciężkiej choroby naszego syna i konieczności przebywania, no na szczęście nie w centrum, tylko w klinice pediatrycznej w Poznaniu przez prawie rok i stykania się właśnie z tym poziomem doświadczenia. Ja zawsze wówczas mówiłem, że można tak się wydawać, może człowiekowi można wiele rzeczy znieść, ale znieść cierpienie i umieranie małego dziecka to są sytuacje, wobec których jesteśmy kompletnie bezradni. Więc całkowicie rozumiem księdza Jacka, ale jednocześnie no, jestem pełen podziwu. I też myślę, że księże Jacku, dobrze, że ksiądz o tym mówi, że takie doświadczenia też bywają w praktyce tych miejsc, bo to pewnie nie tylko w Centrum Zdrowia Dziecka, ale w wielu klinikach pediatrycznych i szpitalach na oddziałach pediatrycznych, że rzeczywiście takie sytuacje mogą rodzić kryzysy. I dla mnie no tylko jedna myśl przychodzi, że dlatego trzeba inwestować w małżeństwo od samego początku. Nikt nam na starcie naszego życia małżeńskiego nie gwarantuje, że wszystko pójdzie gładziutko. Może się nawet taka sytuacja pojawić, ogromnej trudności w życiu małżeńskim z powodu jakiegoś wielkiego poziomu cierpienia dziecka. Więc musimy się na każdym etapie naszego życia do tego przygotowywać. A więc to, o czym powiedzieliśmy i ksiądz Jacek też na to zwrócił uwagę, inwestowanie w jedność duchową od samego początku. Jeśli małżonkowie będą nawet jeszcze w narzeczeństwie właśnie tak postrzegali tą jedność jako swoje zbliżanie się razem do Jezusa od samego początku, to nawet jeśli przyjdą potem takie momenty, to uda się przetrwać, uda się niewątpliwie przetrwać, bo cały czas będzie to odniesienie do Jezusa, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, nawet jeśli nastąpi śmierć dziecka, nie ma rzeczy niemożliwych, bo wówczas owocem tej śmierci mogą być właśnie nawet takie owoce, jakie ksiądz Jacek nam tutaj pokazał, ale to musi następować od samego początku. Natomiast na początku ksiądz Jacek powiedział, że 14 lat temu, że dużo wcześniej w swoim dzieciństwie obserwował takie piękne małżeństwa swoich rodziców między innymi. Nie brakuje tych pięknych małżeństw. Nie brakuje. Dzisiaj również szukajmy ich, pokazujmy. A z drugiej strony też, od chociażby ta praktyka wspólnego uczestniczenia w Eucharystii małżonków nie musi dotyczyć tylko jakichś wyjątkowych małżeństw z naszej parafii. Może wystarczyłoby tylko, abyśmy my wszyscy, i duszpasterze, i my żyjący w małżeństwie, wszędzie, gdzie to jest możliwe, do tej praktyki zachęcali. Kochani, niedziela, to jest przecież naturalne, że jako małżonkowie na Eucharystię idziemy razem, siadamy obok siebie, wychodzimy do komunii razem. Powszechnie o tym mówić, do tego zachęcać, do tej praktyki, do pokazywania tego znaku, który też jest najskuteczniejszym sposobem profilaktyki wobec tych sytuacji, które mogą nadejść.
Nawet może być to zachętą do wzajemnego pomagania sobie. Ja zostanę przy twojej chorej mamie jako sąsiadka, ale idźcie razem. Idźcie razem na Eucharystię,
pięknie,
prawda?
Pięknie, ojcze.
Dziękujemy księdzu Jackowi za telefon, za te słowa. Ja uświadomiłem sobie taką rzecz i dziękuję księdzu Jackowi. Myślę, że ona też przy nierozerwalności małżeństwa naszej rozmowie musi wybrzmieć, że nawet najwspanialsze dziecko nie jest gwarantem szczęścia i nierozerwalności małżeństwa. Bo niektórzy budują, będzie dziecko, będziemy razem, wszystko będzie dobrze. Jednokrotnie, i też to słyszeliśmy w wypowiedzi księdza Jacka, że dziecko nie wystarczy, aby małżonkowie byli razem. Nawet tak najwspanialszy dar, jakim jest człowiek, owoc ich miłości, może zabraknąć, aby ich małżeństwo było nierozerwalne. W tym wszystkim musi zagościć Bóg. I tylko w Bogu jest to możliwe. Tutaj przeżywamy chorobę Zuzi. Niespełna 2 lata ma nowotwora z przerzutami, ale dostrzegamy całą wspólnotę otaczającą rodziców i rodziców samych proszących nieustannie. Módlcie się, my wiemy, wszystko będzie dobrze. To jest to budowanie małżeństwa na Jezusie Chrystusie, rodziny i przeżywania cierpienia, chociażby najcięższego. 50/50 mówią lekarze. A u mamy jest wiara, że to jest 100%, prawda? Prosimy bardzo, odbieramy kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo dziękuję panu doktorowi za tą wspaniałą audycję.
Prosimy się przedstawić, dobrze?
Krystyna.
Dziękuję.
Ja chciałabym tylko dodać, że właśnie to, co pan powiedział o tej jedności, o tym, że z kościoła wychodzą w trójkę. Chciałabym przytoczyć postać świętej Gianny Beretty Moli, która właśnie myślę, że dzięki temu, że pisząc w jednym ze swoich listów do swojego męża, pragnę, aby nasza rodzina stała się małym wieczernikiem, gdzie Jezus Chrystus będzie na pierwszym miejscu i będzie królował. I myślę, że dzięki temu, że Jezus Chrystus był w jej rodzinie na pierwszym miejscu, umiała zmierzyć się z doświadczeniem, które zaprowadziło ją do śmierci, ale też i do świętości. Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy Pani Krystyno za przypomnienie tej świętej postaci. Czy pan doktor?
Ja też chciałbym podziękować. To są takie piękne znaki też dla nas w tej audycji. Pokazanie tego przykładu. Ja mam też tutaj przed sobą informacje o błogosławionych małżonkach. Też z zamiarem takim przyniosłem, aby ten przykład pokazać. Bo przecież Jan Paweł II, któremu tak bardzo zależało na eksponowaniu świętości małżeństwa, wcześniej tak dużo o tym mówił, nauczał i w pewnym sensie przypieczętował ten cały cykl nauk w ciągu swojego pontyfikatu tą właśnie beatyfikacją. Wyniesienia na ołtarze pierwszych małżonków Marii i Luigiego Beltrame Quattrochi, ale jako małżonków, nie za założenie zgromadzenia zakonnego, nie za poniesienie śmierci męczeńskiej, ale za wypełnianie obowiązków stanu, błogosławieni małżonkowie. Mamy ich jako znak, jako bardzo wyraźny drogowskaz. I mamy kochaną świętą Joannę. Pani Krystyna jeszcze zwróciła uwagę na jedną rzecz. Chrystus zawsze na pierwszym miejscu dla nas. Święta Joanna to podkreślała. I bardzo mi się podoba w jej przykładzie, w jej świętości rozumienie też tego. Niech to wybrzmi w kontekście tego przykładu, który pani Krystyna nam pokazała, ale też w kontekście tej wcześniejszej refleksji księdza Jacka, że właśnie ze względu na obecność Chrystusa w małżeństwie małżonkowie są dla siebie najważniejsi. Święta Joanna również to podkreślała, że najważniejszą osobą dla niej był Piotr, dopiero potem dzieci. Maria i Luigi Beltrame również, mając czworo dzieci, świadczyli o tej prawdzie. Nawet nie musieli mówić, to było po prostu widać, a szczególnie wypływa to z tej korespondencji, którą pozostawili, jakie listy, jakie do siebie słali. Na każdym etapie ich życia małżeńskiego, ich miłość małżeńska do siebie była tak świeżutka, tak czyściutka. I u świętej Joanny było to samo. Nawet był taki moment, kiedy ona dostrzegła taką dysharmonię pomiędzy nimi, pomiędzy sobą a mężem, wynikającą z tego, że ona intensywnie się duchowo rozwijała, ona, Joanna, i ze spokojem postanowiła wyhamować w swoim rozwoju duchowym po to, aby Piotr mógł dojść, można powiedzieć, do jej poziomu i wówczas już dalszy rozwój duchowy miał następować po wyrównaniu tego potencjału duchowego. Dla siebie najważniejsi, ale też bardzo trudna refleksja w kontekście jeszcze też tego, co ksiądz Jacek nam powiedział i też tej hierarchii, że często jest tak, że pojawienie się dziecka rodzi tą dysharmonię, wkrada się, rozbija jedność z tego powodu, że małżonkowie czy współmałżonek, jeden ze współmałżonków całą swoją sferę uczuciową, emocjonalną ukierunkowuje tylko na dziecko. Ja przepraszam, być może to wtedy właśnie w tych kryzysach choroby dziecka, kiedy matka tak mocno emocjonalnie jest związana z dzieckiem, być może efektem ubocznym jest też taka sytuacja, że następuje pewne odtrącenie męża, odtrącenie. A więc ten kryzys choroby, stan choroby dziecka i coś takiego może objawić. Odtrącenie właśnie dlatego, że było w matce przekonanie, że dziecko jest najważniejsze. Święta Joanna też pokazywała, że absolutnie nie. Współmałżonkowie ze względu na Jezusa na pierwszym miejscu dla siebie muszą być.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwa.
Ukryje nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
I w mojej rodzinie również. Stefan z Koziegłów. Tak, słuchałem wstępu przez księdza i po prostu urzekła mnie ta wielka radość, jaką ksiądz mówi o małżeństwie. O małżeństwie, które jest wspólnotą niełatwą. Jestem małżonkiem z 31-letnim stażem małżeńskim i właśnie dlatego, że Chrystus jest z nami razem, dlatego poprzez różne zawirowania potrafimy iść. Potrafimy iść razem. Dotknęło nas wiele nieszczęść, wiele bóli w naszym małżeństwie. Nie mamy już kontaktu 2 lata z synem, który zwrócił się do nas o pomoc, został przestępcą w tej chwili. Musimy płacić za niego długi, ale ja wierzę, moja małżonka również, że dzięki tej właśnie więzi i tej miłości, jaką otacza nas Jezus, przezwyciężymy to wszystko. Mamy jeszcze 2 wspaniałe córki, które pomagają nam też, patrząc na ich radość, po prostu chce się dalej żyć i wiemy, że pomimo trudności, pomimo tego krzyża, który przecież Pan nie mówił, że to jest droga usłana różami. Być może, że więcej zrozumieliśmy. Należymy od kilkunastu już lat do kręgu domowego kościoła. Prowadziliśmy rekolekcje, jeździmy na rekolekcje i na pewno jest to łatwiej też wsłuchując się w inne małżeństwa, które mają również problemy. Wydawałoby się, że człowiek związany z Bogiem idzie bez problemów. Ale właśnie, Pan Jezus mówi, weź swój krzyż i mnie naśladuj. I mi się wydaje, że właśnie małżeństwo jest takim wzięciem tego krzyża i naśladowaniem Pana Jezusa, bo przecież właśnie. Moja małżonka jeszcze oprócz tego jest zaangażowana w duszpasterstwo, przygotowuje przyszłych małżonków, którzy zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa. I często mówi, jak ja mam prowadzić katechezy, jak między nami czasami są takie burze. No właśnie. To jest to, że ma czym się dzielić i często po takiej katechezie, bo to są rozmowy indywidualne, o przygotowanie tak zwane bliższe, po takiej katechezie wychodzi i jest zupełnie inna, pełna radości. I to jest właśnie to, Pan Bóg posyła. Pan Bóg, pomimo, że my mamy wiele trudności, wiele kłopotów, ale chcemy jeszcze się dzielić, chcemy dawać siebie innym. I mi się wydaje, że to jest właśnie to, nie tylko dzieciom, ale również i innym. Oczywiście nie zaniedbując dzieci, nie zaniedbując domu. Ale to jest chyba ta radość. Czasem człowiek rzeczywiście jest skonany, ale jak tak później się zastanowi wieczorem w ciszy, w tej takiej rozmowie duszy z Panem Bogiem, to jednak dochodzi do wniosku, że dzień podarowany, dzięki Panu Bogu mogliśmy przeżyć, a rano się budzę, przynajmniej ja, i dziękuję Panu Bogu, że podarował mi następny dzień. Dziękuję za spokojną noc i proszę o siłę, abym znowuż ten dzień mógł przeżyć. I mi się wydaje, że to jest ten sens bycia w obecności, zrozumienia obecności Pana Jezusa w małżeństwie. Naprawdę podziwiam tą radość księdza.
Panie Stefanie, przede wszystkim ta radość tutaj płynie od Pana doktora, który jest w małżeństwie, jest również małżonkiem, ma 3 dzieci. I to on tak opowiada o małżeństwie.
No ja właśnie nie słyszałem kto, bo ja jestem w pracy i tak słucham po prostu dorywczo, ale postanowiłem przedzwonić.
I dziękujemy za to świadectwo.
Chwała takim ludziom i chwała, że z taką radością, zresztą my też o swoich kłopotach mówimy z radością.
Zresztą pan też z taką samą radością opowiada o swoim małżeństwie, to jest piękne. Dziękujemy panie Stefanie za telefon, dziękujemy za świadectwo, pozdrawiamy. Wszystkiego co dobre od Pana Boga przede wszystkim i tej nadziei, że wszystkie problemy w rodzinie się rozwiążą, a w małżeństwie niech będzie nadal tak jak jest. Panie doktorze, czas naszej audycji dobiega końca. Nierozerwalność małżeństwa. Dlaczego nierozerwalne? Bo święte. Kiedy święte? Gdy jest w nim obecny Jezus Chrystus. Zaczęliśmy od wielu rzeczy, przede wszystkim od pielgrzymowania. Rozpoczęliśmy też od tego, że Ojciec Święty tak bardzo umiłował małżeństwo w swoim nauczaniu. Wiemy, że niejednokrotnie osoby, które przybyły do Niego, opowiadając o tym, czego dokonały w życiu, zaskoczone były podstawowym pytaniem, jak małżeństwo, a jak rodzina. To były te pytania najważniejsze dla Ojca Świętego w dialogu z drugim człowiekiem. I myślę, że warto też nas wzajemnie się zapytać, czy pytamy siebie o to nawzajem. Czy zadajemy sobie to pytanie wśród przyjaciół, jak Twoje małżeństwo, jak Twoja rodzina. A jeżeli nie z ciekawości, tylko tak zwyczajnie, słuchaj, coś mi się zdaje, że potrzebujesz modlitwy. Więc masz u mnie pewne, że dzisiaj Eucharystia w Twojej intencji, że modlitwa różańcowa, że ponoszę jakąś ofiarę w intencji świętości Twojej rodziny, Twojego małżeństwa. Mówiliśmy też pielgrzymowanie. I tutaj stanowczo, kto jest w narzeczeństwie, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę. To jest piękna szkoła życia, piękne doświadczenie uczenia się życia na modlitwie, na zasłuchaniu nad katechezą, nad Słowem Bożym. Przy tym konkretny wysiłek w życiu też nie jest lekko, na pielgrzymce też nie. I doświadczenie wspaniałe. Jak można żyć z Panem Bogiem? Tam naprawdę wiele małżeństw, w cudzysłowie mówiąc, dotarło się i znalazło swoją drogę z Panem Bogiem. Dziękuję za przybycie dzisiaj. Życzę również tej świętości małżeństwa. Pozdrawiamy małżonkę i prosimy o ostatnie słowo.
Ja również dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę przede wszystkim z tego, Ojcze, że mogliśmy razem wykrzyczeć o tej świętości, o pięknie, o nierozerwalności, wyreklamować małżeństwo z tymi wartościami i życzę wszystkim, żeby chociaż w malutkim stopniu się tym zarazili, bo tak rzeczywiście jest. Pozdrawiając, nie powiedziałem też, nie skierowałem pozdrowień do naszej najstarszej córki, która idzie w pierwszej pielgrzymce i to w takiej trudnej, bo w ogólnopolskiej pielgrzymce osób chorych i niepełnosprawnych. Idzie tam przez całą pielgrzymkę wszystkim po to, żeby posługiwać, więc i do niej ślę pozdrowienia. Ale zakończyć chciałbym tekstem, który w ostatnim okresie jakoś tak szczególnie mi towarzyszy. Bardzo lubię do niego sięgać. To są słowa skierowane przez Jana Pawła II do małżeństw na spotkaniu rodzin w Manili w styczniu 2003 roku. W styczniu 2003, bardzo niedawno, wybrzmiały te słowa tak. Małżonkowie chrześcijańscy, w waszej komunii życia i miłości, w waszym wzajemnym oddaniu oraz w wielkodusznym przyjmowaniu dzieci, bądźcie w Chrystusie światłem świata. Bądźcie przede wszystkim dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia, gorliwie żyjąc swoim powołaniem.
Piękna zachęta. Niech tak się stanie przez Chrystusa Pana naszego. Kto jest stanu wolnego, niech modli się o dobrego małżonka. Niech wie już, jak ma planować małżeństwo, jak żyć, aby ono było święte i nierozerwalne. Kto żyje w małżeństwie, droga otwarta w każdym momencie, można ją rozpocząć. Dziękuję za rozmowę niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.